Cyk i dwójeczka. Witam cię, Wojtku, serdecznie w odcinku, kurczę, no, przygotowałem sobie notatkę specjalnie, 276 odcinku jest z podcastu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. A no tak, 276. Byłeś w końcu w 2 tygodnie w New Yorku, więc już nie potrafisz mówić po polsku.
Prosto z Ameryki przyjechałem i nie wiem, czy coś się zmieniło, ale super, super. Nowy Jork, New York, extra, bardzo polecam.
Aha. Ja, Wojtek, mieszkam w Wielkiej Brytanii ponad pół roku i jeszcze tak nie robię.
Nie, no oczywiście żartuję, ale bardzo, bardzo to był przyjemny wyjazd. Zresztą no, w ostatnim odcinku mieli wszyscy nasi słuchacze okazję posłuchać.
Najlepszy prezent od ciebie z tego zeszłego odcinka taki, że dostałem plik i nie umawialiśmy się, jaki to będzie długi plik. No nie? Po prostu Wojtek mi powiedział tak. Ja nagram swoją część w... Oj, bo mógł być dźwięk jakiś. Był dźwięk? Był. Ja nagram swoją część w Nowym Jorku, a ty sobie nagrasz swoją część u siebie i potem to złożysz. Ja mówię, okej. I przez cały, jakby, było tak, że nagrywaliśmy 2 odcinki jeden po drugim, po czym jakby były 2 tygodnie przerwy.
Przed wylotem.
Ja tak mówię, kuźwa, no muszę zrobić jakiś temat. Tak, wiesz, zestresowany, no nie? I najlepsze było to, że przez pierwszy tydzień miałem to wszystko w pompie, bo mówię, wolne, fajrant, jakby wakacje zrobiliśmy sobie, nie?
Odpoczywamy.
Tak, drugi tydzień chodzę, mówię, Jezus Maria, muszę mieć jakiś temat. No i po czym dostaję od ciebie audio, patrzę 38 minut, mówię, Jezus Maria, jaki ja muszę mieć temat? Ja muszę po prostu to przedstawić. I to było przyjemne, ale to było też przyjemne dlatego, że ja ty pewno też, chociaż ty mniej, bo ty miałeś do nagrania ten odcinek, ale powiem ci, że ja bardzo przyjemnie wypocząłem, nie nagrywając podcastu, ale nie wypocząłem na takiej zasadzie, że nie chcę mi się nagrywać podcastu, tylko to było takie... dziwne, bo przyszedł poniedziałek, no nie? I już tak, wiesz, mentalnie już byłem w tym, że no coś no ten, tak. A po czym, wiesz, i Magda do niej mówi, to co, dzisiaj idziemy do kina? A tak, tak, idziemy do kina, tak. No, więc to było przyjemne. Byłem na Spider-Manie, jakby co.
Tym nowym?
Tak.
No okej.
I jakby co, to polecam, bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. Znaczy, ja w ogóle jestem mega fanem tych nowych Spider-Manów. I bardzo ładny był i bardzo dużo ładnych nawiązań i do komiksu i tak dalej, i tak dalej. Sceny po napisach po prostu, ja nie będę spoilerował, jest temat ze spoilerami jakby co na forum, ale bardzo dobre i myślę, że warto.
Nice, dobrze, ja pewnie obejrzę, bo bardzo mi się podoba animacja, więc ciekawy jestem jakby bardzo trudno przebić ten film, który był animacją.
Spider-Verse, ja nie widziałem go.
Nie widziałeś? O, właśnie, rany, no to muszę ci powiedzieć, że
oglądałem fragment, ale potem jakoś tak coś tego i jakoś. Mhm. Ale to rozmawiałem ostatnio z Karolem Paciorkiem i rozmawialiśmy na temat jakby czasu wolnego i że doszliśmy do takiego momentu, w którym Karol stwierdził, że ja tu muszę mieć chyba dużo czasu wolnego. I czy ja czytam dużo książek, mi zadał takie pytanie. Ja doszedłem do wniosku, że ja w ciągu tych 6 miesięcy może nie przeczytałem dużo książek, bo jakby książka, Magda jakby tu była, to już zaraz by krzyczała, że kupiła mi książkę na walentynki, jeszcze nie przeczytałem. Ale ja przesłuchałem, Wojtek, nie wiem, z 300 godzin podcastów w tym czasie. Obejrzałem i teraz już muszę zapisywać to, bo jest tego aż tak dużo. Obejrzałem, Wojtek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sezonów Survivora. Czyli 8 razy 16 razy godzina. Czyli to jest 8 razy 16, 128 godzin Survivora.
Nice.
Więc tak. Więc ten no, Spider...
Wiesz, jeżeli dobrze się
Spider-Man
bawisz...
gdzieś tam pojawił, ale widocznie po prostu wypadł w pewnym momencie, bo coś mi tam... No tak. Coś mi się pojawiło. A teraz jeszcze...
Ale polecam.
Obejrzę. No może nawet dzisiaj sobie zrobię przerwę od Survivora, chociaż jeśli ma być szczery, to oglądam dobry sezon i aż nie mam ochoty przerywać. I nawet było tak ciężko. Najlepsze było to, że rozmawiałem z tobą właśnie przed nagraniem i tak jeszcze tak z 5 minut. Tak. Jeszcze z 5 minut. Bardzo dobry. Survivor w ogóle, teraz jak wróciłeś, to zdecydowanie zachęcam cię, Wojtek, do tego, żebyś dołączył naszej przygody. Myślę, że ci się spodoba, bo to jest...
No muszę najpierw obejrzeć Stranger Things, bo pojawił się nowy sezon. Ludzie różnie mówią, że niektórym się nie podoba, niektórym się nadal podoba, więc sam chcę ocenić. No i drugi sezon Dark, który absolutnie wszyscy chwalą. Zresztą serial sam w sobie też jest genialny. Pierwszy sezon był mega, więc bardzo jestem ciekawy drugiego sezonu i podobno ma być jeszcze trzeci i ten będzie kończył całą historię, więc to też tak, wiesz, fajnie wiedzieć, że ta historia jest skończona i nie, że będziemy ciągnąć przez najbliższe, wiesz, 10
albo więcej sezonów. A ze Spider-Manem ma być tak samo swoją drogą. Spider-Man ma być tylko trylogią.
A, okej. Okay. No spoko.
Ja Dark nie widziałem pierwszego sezonu, w sensie widziałem parę tam odcinków i drugiego sezonu widziałem jeden odcinek i jakby dla mnie to nie przemawia. Stranger Things obejrzałbym już w premierę, natomiast był zakaz oglądania do powrotu dyrektora finansowego z emigracji.
Rozumiem.
Bo jest na innej emigracji niż jesteśmy na emigracji.
Okay.
Więc, ale a propos tylko Survivora, Wojtek, to jak już obejrzysz to wszystko, to zachęcam cię do tego, żebyś faktycznie go obejrzał, bo to jest bardzo ciekawe. Ja teraz jak już obejrzałem 8 sezonów, czyli już nie jestem survivorowym, powiedziałbym, laikiem, tylko jakby mam już jakiś survivorowy dorobek obejrzany. Powiem ci, że jest to świetna zabawa i bardzo ciekawie się ogląda, jak to ewoluowało na przestrzeni tych ostatnich lat, w sensie 20. I to jest naprawdę fajna rzecz, więc jak ktoś w ogóle chce, to na forum jest cały wątek i tobie też, Wojtek, polecam, bo ja im dalej w las, tym bardziej mi się ten Survivor podoba i tym bardziej doceniam i tym bardziej oglądam i mam takie ale teraz zrobią coś takiego. No więc to jest bardzo dobrze. Jeszcze jak ty byłeś...
Myślę, że się skuszę i że faktycznie spróbuję oglądać.
Jeszcze jak ty byłeś w
No bo to tak, wiesz, to jest przygoda, na którą trzeba się przygotować jakoś mentalnie, mam wrażenie, że jednak to jest takie...
No wiesz, to jest dużo godzin, nie?
Dużo sezonów, wiesz, jak już zacznę, to pewnie będę chciał kontynuować, ale miałem już za sobą takie seriale, które oglądałem wręcz, wiesz, w komunikacji miejskiej na telefonie, no bo zakładam, że tam jakby wizualna część jest drugorzędna, że można spokojnie go oglądać gdzieś
trochę
tam w tle.
Trochę tak. Szczególnie, że na przykład jakby jest z tych sezonów 38 w tym momencie i jakby mamy naczelną osobę na forum, która jakby za te sezony odpowiada, znaczy mówi nam, które żebyśmy obejrzeli, żebyśmy nie zaspoilowali sobie zabawy. I jakby jak ta nasza droga survivorowa powinna iść. I jest tak, że faktycznie jest przyzwolenie na to, że na przykład challenge można skipować. Nie wszystkie, ale że na przykład większość challenge można skipować. Co oznacza też, że na przykład 45-minutowy odcinek możesz obejrzeć 25 minut. No i słuchanie wtedy jest ważniejsze niż oglądanie faktycznie, bo to o rozmowy i o te intrygi tam wszystkie chodzi, więc... Tak. Ale jeszcze jak byłeś w Nowym Jorku, to obejrzałem, tu przesłuchałem To Die and Live in LA, który też był kiedyś polecany na forum.
Podcast.
Tak. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam. I wam. I was też do tego zachęcam, bo to jest. To nie jest podcast idealny i ma sporo minusów. Na przykład mi się ciężko słuchało, bo tam jest dużo rozmów przez telefon i one mają jakby ten telefoniczny wydźwięk, który jest. Na przykład boli po prostu, ale sam podcast, same treści i samo to, co się tam dzieje i to jest jakby oparte na prawdziwej historii, jeśli on opowiada prawdziwą historię, warto to przesłuchać i są bardzo ładne twisty, więc znaczy bardzo ładne twisty, ciężko się mówi, że są bardzo ładne twisty w historii o zabójstwie 25-letniej dziewczyny, ale jakby przez bardzo ładne twisty mam na myśli, jak na przykład nowoczesna technologia pozwala na rozwiązanie pewnych zagadek czy na coś takiego. Więc to jest zdecydowanie polecany podcast do tego, żeby go przesłuchać.
Ja już sobie dodam z przyjemnością do tych, do przesłuchania.
Zachęcam. Ja w ogóle jeszcze zmieniłem klienta do słuchania podcastów w tym czasie.
No, znaczy znowu zmieniłeś, czy zostałeś przy Pocket Cast?
No, zostałem przy Pocket Cast, co jest ciekawe.
Okej.
I doceniam rzeczy, których nie ma w Overcastie, chociaż jest parę rzeczy, których mi brakuje, bo jakby Smart Speed okazało się, że nie brakuje mi go aż tak bardzo, co jest crazy.
Okej.
To, czego mi... Jakby doceniam bardzo fakt, że mam aplikację na komputerze. Wiem, że będzie prawdopodobnie na jesieni, jakoś pod koniec roku Overcast na Maca, no ale tutaj jakby już nie muszę teraz czekać. I bardzo mocno doceniam historię przesłuchań. To jest rzecz, której w Overcastie nie ma. A ja mogę wejść, po prostu odpalić sobie aplikację i wejść w swój profil, zobaczyć historię i zobaczyć wtedy, kiedy słuchałem danego odcinka. I to jest super, bo na przykład widać ładnie pattern, na przykład, że ja połykam cały sezon, nie? W sensie na przykład, że i mam heavyweight, 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 Dubai Friday, heavyweight, heavyweight, heavyweight i potem nagle, wiesz, tutaj and live in LA, więc tak leci i widzę. Bo,
no tak.
Więc to jest, i działa bardzo spoko, więc
Ale widzę, że on nie ma jakoś super dużo odcinków i też część z nich jest krótka.
One są...
Są jakieś takie, introducing, coś
tak,
tam.
Tak, ale generalnie on tam ma 15 odcinków takich... 15 coś takiego, nie? 15, jest 12 plus 3 bonusy. Reszta to są... Te introducing to są po prostu reklamy, więc możesz to spokojnie pominąć. Trailer i Don't Go Missing in LA też można pominąć, bo to są po prostu rzeczy, które jakby mają zachęcić cię do tego, żeby przysłuchał, więc jak zaczniesz słuchać od pierwszego odcinka, to będziesz po prostu... No i to mówię, bardzo mocne, smutne i oczywiście i przerażające, ale myślę, że rzecz warta przesłuchania.
Sure. No dobrze, ale mamy tematy na dzisiaj, bo tak gadamy sobie,
bo
wiadomo, że musimy catch up zrobić.
Ciebie nie było, Wojtek, tak długo. Wyjechałeś za granicę, no, daleko, Nowy Jork.
To prawda.
Kraj tutaj taki inny. Ale jakbyś miał tak... bo ja nie do końca przesłuchałem cały ten twój wywód jeszcze, bo Survivor. Ale powiedz mi,
no
czy to, co ci powiedziałem przed wylotem, faktycznie tak było, że było tam dużo brudniej niż w Polsce?
Muszę powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o taki
że mieszkania, tak
brud
dalej,
na ulicach, tak. Bo tak, to są dwie rzeczy właśnie, o których mówiłeś. I jeżeli chodzi o tak zwany taki brud na ulicach, no to jest to zmienne. Nie jest brudno w trakcie dnia. Mhm. W takim sensie, że jakby no raz na jakiś czas się jakaś torba gdzieś trafi, wiesz, no ale to nie było dla mnie zaskakujące, nie wykraczało poza normę. Natomiast wieczorami, i to też w zależności od dnia, bo zdarza się tak, że śmieci są wywożone w określone dni, prawdopodobnie różne dni dla różnych części miasta. I tam, gdzie my mieszkaliśmy, wywożone śmieci były we wtorki.
Nie? U mnie jest poniedziałki o 6:30
więc
rano.
Więc naturalne... No to tam było naturalne, że we wtorek rano już zaczęły się pojawiać po prostu zwykłe takie worki na śmieci na ulicy nawet. I z naszej strony, przynajmniej tam, gdzie my mieszkaliśmy, było tak, że był jakby przed budynkiem były kosze, takie schowane, po takich schodkach się schodziło na dół, więc nie trzeba było wystawiać wielkich worków. Więc jakby ta część była czystsza ze względu na to, że po prostu były kosze
ktoś
dostępne
dla mieszkańców.
Ktoś to przemyśla.
Czyli odpowiedź na moje drugie pytanie na temat tego, czy mieszkanie były, są dobrze tam przemyślane i zaprojektowane, być może też będzie inny.
No tu może być, tu jest więcej różnic na pewno niż jeżeli chodzi o budownictwo w Polsce. No my mieszkaliśmy w takim szeregowcu, nie wiem, czy można to tak nazwać. Tam jest tak, że po prostu cała ulica jest niby jednym budynkiem, czasem się przekraja go gdzieś tam w niektórych miejscach na pół, ale to jest takich segmentów gdzie na przykład klatek obok siebie jest bardzo dużo. I one dość są, jakby powierzchniowo są dość wąskie. Że masz, wiesz, wejście do naszej klatki było powiedzmy, nie wiem, 3 metry czy 4, może 5 metrów od wejścia do drugiej klatki, nie? Może nawet, no tak nie wiem, na oko, nie? Albo około 5 metrów. Więc w teorii 10 metrów szerokości, a nawet, nie no, wydaje mi się, że dużo mniej. To była jakby cała klatka z mieszkań, no 10-12 może metrów. Szerokość, wiesz, takiej klatki razem z powierzchnią mieszkań, nie? Więc i rzeczywiście, no, takie budownictwo wymaga pewne kompromisy. Tak, wymaga poświęceń. I to były budyneczki takie, chyba miały 4 kondygnacje, że miałeś jakby parter był troszeczkę wyżej, bo wchodziło się po schodach na to takie półpiętro. Tak, ale
to opowiadasz właściwie o budynkach, które wyglądają dość podobnie do tego, w którym...
Bardzo ja możliwe.
Wyślij ci zdjęcie i no, pewno powiesz mi, że masz podobnie.
Nie zapominaj, kto tak. Tam wiesz, zaczął tak powiem, całą
moi
zabawę.
Moi ludzie,
nie?
Tam przyjechali tu.
No dokładnie. I zrobili swoje. Więc rzeczywiście to jakby no, to budownictwo, w którym my mieszkaliśmy. Wiadomo, że Nowy Jork to w dużej mierze, w dużym procencie te mega wysokie budynki, no, ale to są zwykle biurowce, no raczej nikt w nich nie mieszka. Natomiast rzeczywiście ten budynek, w którym mieszkaliśmy, bardzo wąski, były tam takie schody na górę, wąskie dość, ale okalające, także wchodziłeś na jedno piętro, przechodziłeś na drugą stronę tych schodów, znowu wchodziłeś wyżej. Natomiast oni sobie poradzili z tym, jakby z ciężkimi rzeczami w ten sposób, że w tym samym ciągu, gdzie masz schody, jakby dalej troszkę, była winda, ale to była winda tylko na towary. W sensie, że mogłeś wrzucić tam na przykład, nie wiem, walizki, wiesz, może zakupy, zamykałeś to wszystko, naciskałeś guzik i to wjeżdżało na określone piętro i po prostu wchodziłeś sobie po schodach i wyciągałeś te rzeczy z windy. I to muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę jakby ilość miejsca w tym budynku, no to rozwiązali to super, w takim sensie, że rzeczywiście no nie musisz targać tych wielkich siat na czwarte piętro po schodach, tylko po prostu wrzucasz je do windy, naciskasz czwóreczkę, sobie wchodzisz powoli i później je wyciągasz. I to jakby dużo ratowało. My akurat mieszkaliśmy właśnie na tym, na parterze, oczywiście po tych kilku schodkach do góry. I ciekawe było to, że to było takie mieszkanie dwupoziomowe, bo żeby wejść do niego wchodziło się po schodkach do góry, ale jak już wszedłeś do samego mieszkania, to były z kolei schody w dół i było takie jedno pomieszczenie, czy nawet, nie, kilka pomieszczeń było po prostu jakby w piwnicy, ale ona nadal miała okno, bo okazało się, że z drugiej strony tego budynku było podwórko, które było z kolei obniżone. W taki sposób, że wiesz, z tego dolnego poziomu można było wyjść po prostu na takie patio, już nie zmieniając poziomu, wiesz, wysokości. Więc no, bardzo ciekawe budownictwo. Fajne było to, że wiesz, jakby no...
Ale to jest dokładnie tam tutaj.
We trójkę. A, no, więc proszę, Boże, właśnie.
Wysłałem
no
ci zdjęcie.
Czyli ewidentnie brytyjskie po prostu, wiesz,
wysłałem
budownictwo.
Wysłałem ci zdjęcie mojego budynku, który co, no prawda, to, no który co prawda jest jakby... Tam też są 4 kondygnacje, bo jest jedna kondygnacja jakby niżej. Tam jest taka, jakby... Wysłałem Wojtkowi zdjęcie.
Widzę, no.
Tam jest taka dziura i tam widać nawet okno. Jakby jest parter... piętro i drugie piętro i jakby klatka schodowa jest szerokości tych drzwi na jakby wejść.
No to muszę powiedzieć, że to jest po prostu, no naprawdę wypisz, wymaluj dokładnie to samo budownictwo, ewidentnie po prostu wiesz, no wtedy były takie taki styl budowania i tak już zostało. Natomiast było bardzo ciekawe to, że jak wracaliśmy, jak już jakby no, jechaliśmy na lotnisko, to tam jest tak, że możesz pojechać metrem do pewnego momentu, wysiada się z metra, idziesz kawałek, tam musisz przejść do innego budynku i tam wsiadasz w tak zwany no taki pociąg na lotnisko. I ten pociąg jeździ w kółko, bo tam jest tak, że wiesz, JFK, bo my akurat z tego lotniska startowaliśmy, tam jest terminali jest chyba 8 i każdy jest naprawdę w dużej odległości od siebie, więc gdybyś miał tam przejść na piechotę, nie sądzę, żebyś wiesz, zdążył na którykolwiek samolot. Więc jest taki pociąg. Normalnie wsiadasz na pierwszej stacji i jedzie, wiesz, terminal pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szóstego chyba nie zatrzymuje się na szóstym, może to jest jakiś towarowy. Siódmy, ósmy i wiesz, i nawraca z powrotem, żeby zabrać kolejnych ludzi. Więc jak jechaliśmy tym pociągiem, to on też jedzie jakby, zanim dojedzie do samych terminali, to jedzie przez taką, taką inną trochę część Nowego Jorku, już bardzo daleką od centrum. I tam pierwszy raz, a byliśmy tam dwa tygodnie, ale pierwszy raz widziałem domy. Wiesz, jakby wcześniej nie byliśmy w takiej dzielnicy, gdzie widzielibyśmy po prostu domy, które mają wydzielony jakiś kawałek swojej własnej ziemi, dotyka lub nie dotyka do sąsiednich domów, ale zobaczyliśmy taką, wiesz, w sensie Amerykę.
Jednoosobowe domy, tak? To,
tak, no tak. To, znaczy jednorodzinne. Jednorodzinne.
jednoosobowe
to by było śmieszne.
Nie, to tutaj chyba nie jest aż jakby tak, to było... tak źle. Nie wiem, właściwie. To
czy
jest,
wiesz, no, nie wiem, czy to jest źle, po prostu no, taki jest klimat, że dużo dalej od centrum dopiero pojawia się taka dzielnica, gdzie faktycznie są domy. No my byliśmy, mówię, no byliśmy na Manhattanie głównie, bo tam mieszkaliśmy, więc tam też poruszaliśmy się po Manhattanie bardzo dużo. Central Park, wiesz, no to tam są ogromne kamienice albo już później wieżowce. I przez pierwsze kilka dni to aż było, wiesz, szyja boli od patrzenia w górę, nie? No bo jakby każdy budynek jest zaskakująco wysoki, to jest tak, że patrzysz, no dobra, to jak on wysoki jest bardzo, nie? I tak ciągniesz głowę do góry, się okazuje, że jest dużo wyższy niż ci się wydaje, ale tu już chyba się powtarzam z tego, co mówiłem. W każdym razie jeszcze kończąc już kwestię tego mieszkania, rzeczywiście było tam kilka rzeczy niedopracowanych, bo generalnie mieszkanie było super, było czyściutkie. To było w ogóle Airbnb, więc jakby no wiesz, no, tak jak Airbnb, no weszliśmy do klatki, dostaliśmy kod, bo klatka się otwiera na kod, otworzyliśmy drzwi do klatki i po prostu weszliśmy do otwartego mieszkania i już, jakby klucze były na stole, wszystko było załatwione, nie widzieliśmy się z właścicielką ani razu.
Szanuję to.
I to nie było potrzebne, więc to było spoko, ona była bardzo, bardzo spoko, bardzo komunikatywna i to było mega, że raz na jakiś czas po prostu wysyłała wiadomość, hej, czy wszystko w porządku. Tak wygląda u nas sytuacja ze śmieciami. Pamiętajcie, żeby je koniecznie rozdzielać na oddzielne kosze, bo tam już w Nowym Jorku jest no, mniej restrykcyjne niż w Warszawie, mam wrażenie, bo u nas to teraz jest aż 5 różnych koszy,
ja mam
do
jeden,
których się
Wojtek,
wrzuca różne rzeczy.
Jeden.
A,
jeden.
No to już jeden. W ogóle nieźle. To tam już są 3. Jest jeden bio, jeden wymieszany papier z plastikiem, a drugi to puszki, szkło i takie rzeczy. No to my mieliśmy wcześniej, zanim wprowadzili nam te 5-koszowe, to mieliśmy 2 kosze.
W pracy mam 2 kosze.
Jeden był na wszystko zmieszane, wiesz, to co nie da się.
Po prostu.
A w drugim były recycling, dokładnie, gdzie tam można było i papier, i plastik, i butelki, i szkło. A nie, szkło jeszcze było oddzielnie, więc mieliśmy w sumie 3. Teraz jest 5, bo jest bio, oddzielnie papier, oddzielnie plastik, oddzielnie puszki chyba. To jakoś tak, już teraz nie pamiętam, bo wiesz, od momentu kiedy wprowadzili to akurat na naszym osiedlu, to niedługo po tym, żeśmy się wylecieli do Nowego Jorku, już teraz nic nie pamiętam, więc wiesz.
Będzie taki tweet
natomiast
napisany.
Oczywiście...
Excuse me, where in Warsaw can I buy woda, najlepiej still water, butelkowa, please. Thank you from the mountain.
From the mountains. A właśnie, to jeszcze dokończę koniecznie o tym mieszkaniu. Było tam kilka rzeczy zepsutych zwyczajnie. Na przykład było tak, że mieli okno, na którym był zamontowany klimatyzator. Okazało się, że się nam bardzo przydał, bo mieliśmy pogodę 33 stopnie codziennie. I na tym oknie ono było złożone z trzech jakby okien, części tego okna. Jedna była zasłonięta zwykłymi żaluzjami takimi metalowymi, jakie znasz z biur czy jakichś innych miejsc. Drugie nie miało żaluzji w ogóle, trzecie nie miało żaluzji w ogóle. I tak patrzę jakoś tak dziwnie, nie? Jakby no wydawałoby się, że żaluzje powinny być wszędzie i na tej, jakby na tej szybie z klimatyzatorem też, tylko po prostu krótsze. Ale się okazało, że te żaluzje leżały pod tym oknem, zerwane. Patrzę na górę, a nad klimatyzatorem chyba po prostu ze względu na to, że ten klimatyzator jednak generuje trochę wilgoci, to nad nim było napuchnięta taka zwykła decha pilśniowa i widać było, że już była po prostu, wiesz, ledwo co się trzymało to wszystko. Mm-hmm. Po prostu nikt nie chciał tego ruszyć, żeby tego nie zepsuć, nie? Więc to było takie. No i na przykład, nie wiem, w łazience nie było wieszaka na ręcznik, mimo tego, że oba jakby uchwyty na ten wieszak, jeden był, a drugi był zerwany, nie? Więc no ewidentnie po prostu coś się z tym stało, nikt o to nie zadbał i tak już zostało. Natomiast samo mieszkanie było czyste i ja jestem ciekawy, zupełnie nam nic nie przeszkadzało.
Wynająłem na 2 tygodnie mieszkanie w Radomiu na wakacje. Jestem bardzo ciekawy, co tam... Ja w ogóle nie mówię, że ja jadę na wakacje, to jest najlepsze. Cały czas mówię, że to jest Radom, ale jak pojadę na wakacje, to powiem. Ale wynająłem też jakby w ciekawym miejscu i w ogóle jakby...
Mm. Ale też Airbnb?
Tak, i popuściłem trochę wodze fantazji.
No dobrze, no to ciekawe.
W sensie, przez popuściłem wodze fantazji mam na myśli, a jadę przecież na urlop to w samym centrum. A jadę na urlop to 60 metrów. No nie? W sensie, nie wiem po co to zrobiłem. W sensie, jestem bardzo ciekawy, bo jadę do takiego miejsca, właśnie Radom jest takim miejscem, które mimo wszystko będzie dla mnie dość egzotyczne. Nie byłem jeszcze nigdy w Radomiu, no tak naprawdę tu byłem, ale nie byłem jeszcze nigdy w tym miejscu, do którego jadę, w tym Radomiu. Aha. Więc to też będzie coś ciekawego i jestem ciekawy, bo to może być coś też zupełnie innego.
Pamiętaj, że ostatecznie jakby mieszkanie na wakacjach tak, jest ci tylko po to, żebyś spał.
Wiesz co, ale mamy tematy, ale to może jest ten. Ja wiesz co, pomyślałem jakby, bo to ja przekonałem dyrektora finansowego, że powinniśmy, jakby budżet mieliśmy ustalony z góry, że nie chcemy wydać więcej niż. I jakby było parę różnych opcji, wiesz, coś może taniej, ale troszeczkę bardziej na uboczu, ale mimo wszystko taki sam standard, czy może jakby ten sam budżet, jakby pełen nasz budżet, tylko właśnie w centrum. Jakby ja przekonałem dyrektora finansowego, że powinniśmy wziąć to mieszkanie, właśnie ono jest duże, ale ono ma parę plusów, bo jakby skoro wyjeżdżasz gdzieś na przykład na pół miesiąca, to jak masz pralkę, to jest przyjemna rzecz, bo nie musisz się o niczym myśleć tak naprawdę, nie?
To prawda.
I ja też jakby...
I możesz też zabrać mniej rzeczy ze sobą od razu możesz się okazać, że nie zapłacisz za nadawany bagaż.
Właśnie taki był też plan, żeby nie nadawać bagażu, bo jakby nie ma takiej potrzeby, szczególnie, że to też, też właśnie miałem taką dyskusję, że... jakby ludzie mówią o minimalizmie, a ja trochę zrobiłem minimalizm the hard way, ponieważ my tu nie mamy za dużo rzeczy. Więc... Mhm. No w każdym... No tak. Ale to ja na przykład... Dla mnie było to ciekawe, że ja chciałem właśnie wziąć to Airbnb konkretnie takie, bo są dwie rzeczy, które sprawiły, że właśnie wziąłem to... Trzy rzeczy właściwie, że ostatecznie wziąłem większe mieszkanie. Pierwsza rzecz jest taka właśnie, że to w większym mieszkaniu była pralka. Nie wiem, to jest jakby tak. Po drugie, jak będziemy w Radomiu, to będzie konferencja Apple. I chciałem, i tam jest w tym mieszkaniu tam telewizor jakiś taki sensowny. Więc chciałem móc na telewizorze obejrzeć konferencję Apple'ską, zobaczyć telefony, które będziemy kupować 2 tygodnie później.
Nie dziwię się.
I to jest mieszkanie, które jak jednego dnia stwierdzimy, że nam się nic nie chce, to jest mieszkanie, w którym można zrobić wszystko, bo jest balkon, jest salon, jest, wiesz, i jakby jest po prostu, nie trzeba nic robić, jakby masz wszystko w jednym miejscu i to jest...
No i git. No.
Ale to było też takie ciekawe. W ogóle, jak będziemy jechać, to ty będziesz miał wakacje od nagrywania podcastu.
No trochę tak. Mam nadzieję, że dostanę od ciebie też jakieś nagranie z twoich wakacji.
Zobaczymy, bo ja też nie do końca jestem przekonany na przykład, że moje wakacje będą nagrywalne.
No zobaczymy. To, to... No. Ja też przecież, wiesz, no tylko wiem, opowiedziałem, ale wiesz, o tym, co różnica tam
jest
znalazłem.
Różnica jest taka, że Nowy Jork mimo wszystko jest jakby miejscem, które będzie, jest powiedzmy w jakiś sposób egzotyczne. A miejsce, do którego...
Radom też jest egzotyczne jest, bardzo.
Ale miejsce, do którego jadę, już egzotyczne aż tak bardzo nie jest. Więc... no ale zobaczymy.
Jasne.
Tematy jakieś?
Ja jeszcze mam, nie, ja jeszcze mam dwie rzeczy tylko nowojorskie. Mają bardzo wysokie łóżka. Tego nie powiedziałem w poprzednim, ciekawe, bo zapomniałem. Mega wysokie. Takie, że jakby trzeba było na nie wchodzić. Ale
Wojtek, ty
zauważyłem,
jesteś po
prostu
niski, pamiętaj o tym.
To oczywiście, że tak, ale nawet Arlena musiała na nie wchodzić, więc jakby wiesz, bez przesady. Ale co jest ciekawym spostrzeżeniem, że tak jak u nas jest tak, że łóżko jest generalnie, wiesz, no blisko podłogi, może nie jest jakoś, nie leży po prostu materac na podłodze, więc nie jest aż tak hardkorowo, ale no jednak jak siadam na łóżku, nie? Na zasadzie takiej, że mam kolana trochę w górze i jak wstaję rano, to ja muszę się podźwignąć. I to psychicznie tak działa. Bardzo ciekawie, źle, w takim sensie, że trudniej się wstaje. A tam jest tak, że jak się obudzisz i
to zaskakujesz,
i po prostu się stoczysz z tego łóżku, to na zasadzie jakby schodzisz z niego. Nie?
Wstałeś.
I wstałem, bo już muszę stać, no bo jakby wiesz, i nie ma tego momentu, że trzeba się podźwignąć z łóżka, żeby w ogóle zacząć egzystować. A tu jest ciekawe, że właśnie jednak schodzisz, jednak jest ten poziom, wiesz, jakby z góry na dół. I jakby naturalnie wtedy wstajesz. Więc to jest ciekawe. I odczułem to rzeczywiście przez te dwa tygodnie, że zupełnie inaczej mi się wstawało. A druga rzecz bardzo ważna, i to jest coś takiego nawet budżetowego, bym powiedział. Bo po pierwsze zaskoczyło mnie, bo już wróciłem, więc jakby mniej więcej wiem, jak to wyszło. Została mi kasa, którą miałem przeznaczoną na cały ten wyjazd, na jedzenie i bilety i tak dalej. I nie spodziewałem się tego, bo myślałem, że Nowy Jork jakby no jednak nas przygnie, jeżeli chodzi o, wiesz, budżet jakkolwiek. I ile bym nie wziął, to mi nie wystarczy. Okazuje się, że jednak mi wystarczyło. I przywiozłem dolary do domu. Nie w gotówce, tylko na szczęście na Revolucie, który zresztą przydał się na maksa. Tam na miejscu dzielenie rachunków na 3 po prostu z automatu było genialne. Bo po prostu zamawialiśmy rzeczy, wiesz, w knajpie. Jedna osoba płaciła. A później żeśmy to sobie w Revolucie rozliczali na równe 3 części i było mega. I myślę,
dobrze,
że częścią...
Dobrze, kasowałeś Arlenę za obiady, bo ona zarabia dużo pieniędzy, bo jest duberką. No
oczywiście, że tak.
Tak, tylko chciałem powiedzieć.
Nie, no wiesz, no u nas jest tak, że dzieliby się na pół. Ale myślę, że częścią tego jest to, że na przykład w knajpach, gdzie byś nie poszedł, naprawdę, no chyba, że poza McDonaldem może, nie? Ale jeżeli mówimy o takich po prostu restauracjach, to gdzie byś nie poszedł, jakby zawsze dostaniesz wodę gratis.
Tak, ale tu
zawsze.
Też tak jest.
W każdym miejscu.
Super.
Tap water, zamawiasz sobie wodę z lodem, akurat było, wiesz, 30
parę stopni. Ale czy musisz powiedzieć, że chcesz tap water, a nie wodę mineralną? Bo ja na przykład poszedłem do lokalu.
No nie, jak powiesz, że chcesz wodę mineralną, to zakładam, że prawdopodobnie otworzą ci butelkowaną.
Ale ja
butelkowaną.
Wyobraź sobie, że poszedłem do lokalu i właśnie tutaj i powiedziałem, że po prostu chcę wodę, water please, i dostałem wodę mineralną. Mhm. A obok mnie stoli, powiedział tap water please, i dostali no wodę ten. I ja myślałem, że jak wiesz, że jak poproszę zwykłą wodę, to dostanę no tap water, nie? Ale cóż. Mhm.
No tak, to niestety nie. Natomiast widzisz, jeżeli nie chcesz jakiegoś specjalnego napoju, to woda zawsze jest za free i to jest bardzo spoko, szczególnie w ogóle w taką pogodę, no jak jest mega gorącą, po prostu fajnie, że możesz po prostu mieć. I to jest oczywiście z dolewką, jak będzie ci brakowało, no to zawsze chodzą kelnerzy i tam gdzieś, wiesz, dolewają. Także, a biorąc pod uwagę ceny jeszcze, no bo w sumie też o tym nie mówiem, kurde, strasznie dużo
nie ma
rzeczy.
Problemu,
tak tyle
bo...
się działo, że wiesz, przepraszam,
to,
że tak cały czas
Wojtek.
Jęczę.
Nie ma problemu.
Nie, no ja wiem, to jest nasz podcast, możemy robić co chcemy, nie? To myślę, że za jedzenie, porównując to oczywiście do Warszawy i porównując około, że wiesz, porównuję knajpę podobnej klasy, jeżeli chodzi o jedzenie, do podobnej klasy tam w Nowym Jorku i one są absolutnie porównywalne. To też było dla mnie zaskoczenie, że w sumie w Warszawie mamy naprawdę dobre jedzenie w knajpach, niczemu nie odstajemy, serio.
Czy ja mogę...
Za chwileczkę. I myślę, że tam jest drożej o jakieś 15-20%.
Ale na...
Procent.
Aha.
Na osobę, na obiad, wiesz, jakby rachunek, wiesz, no u nas też da się oczywiście dopchnąć i zjeść za 100 zł obiad bez żadnego problemu, w zależności od knajpy. No to tam za stówę...
A $100?
Nie, no coś tu okay. Bez przesady. Za 100, $120 to my jedliśmy mega wypasione żarcie na 3 osoby.
No to...
I to mega wypas. Na zasadzie takiej wypasionej knajpy, do której w Warszawie jakbyśmy poszli, to niewykluczone, żebyśmy wydali, wiesz, podobną albo właśnie te jakieś 15-20% mniej kasy i byśmy zjedli dokładnie to samo, nie? Także było to zaskoczenie pozytywne, no bo myślałem, że będzie gorzej, nie? Że będzie jednak dużo drożej, że tak, wiesz, będziemy liczyć, nie wiem, razy dwa, a wcale nie jest tak źle. Byliśmy na zakupach w Whole Foods 3 razy. Mieliśmy na śniadanie, wiesz, mleko, jakieś płatki, jakieś coś tam. Zawsze mieliśmy ze sobą, więc śniadanie jedliśmy zwykle w domu. No bo mieliśmy normalnie kuchnię, więc to też w sumie polecam. Jeżeli jedziesz za granicę, to skoczyć do jakiegoś supermarketu. No bo Radom jest za granicą, wiadomo. Jak skoczysz do supermarketu, na pierwsze zakupy kupisz sobie jakieś płatki, cokolwiek, mleko i masz, wiesz, śniadania załatwione. A później jesz na zewnątrz, wiesz, obiad i kolację, albo jak już, wiesz, wytrzymasz, to nie wiem, wziąć owoca sobie na dzień, a później obiad o kolację wypasioną i w ogóle na luzaku można bardzo przyjemnie żyć. Więc to są takie rzeczy, które jeszcze mi zostały właśnie z tego wyjazdu, chociaż mógłbym opowiadać o tym pewnie jeszcze długo, ale też nie chcę.
Mam takie wrażenie w ogóle, to jest mieszkanie tutaj, że... ładne restauracje tutaj i ładne restauracje w Londynie. W sensie ładne mam na myśli takie, wiesz, że nie ma siary, żeby iść. To jakby poziom w Polsce jest dużo wyższy.
Nawet?
Tak, ja bym tak powiedział. I na przykład, i jeśli chodzi o takie hipsterskie miejsca, nie? Jeszcze, to jest... Mam w Warszawie, jak były hipsterskie kawiarnie, to one wyglądają jakby... To są na jedno kopyto troszeczkę, ale to jedno... I tutaj, tutaj jakby kawiarnie czy hipsterskie miejsca też są na jedno kopyto, tylko to jedno kopyto w Polsce jest na wyższym poziomie niż jedno kopyto w Wielkiej Brytanii.
I ale czy jest czyściej, czy bardziej mówisz o... Nie wiem.
Jest czyściej i do tego jest też ten bardziej nowoczesny i taki bardziej ładny ten, że tak powiem, design w Polsce, tak powiedziałbym.
Może dlatego, że te knajpy powstały później.
Jest w tym coś, że...
No to jest trochę tak jak z bankowością.
Tak, że tutaj jednak, wiesz, no te miejsca, w których te rzeczy powstają, wiesz, mają po 100-150 lat, nie? Wiesz, ja na przykład mieszkam przy stacji metra, która ma 120 lat, nie? Wiesz. W Warszawie budynki niektóre tyle nie mają. Jakby,
no oczywiście.
A tutaj jakby takie... Nie, ale to jest sporo takich różnic i jakby ja z perspektywy już trochę po tego roku ja widzę i doceniam to, co w Polsce było ładne. I na przykład Magda teraz jest w Niemczech na przykład. No nie? I ona powiedziała, że jakby wyglądają Niemcy, jakby ona po prostu nie tyle, że przyleciała samolotem do innego kraju, tylko jakby ona przyleciała samolotem w ogóle w przyszłość za 30 lat. Bo Londyn jest po prostu taki ogromnie jakby tak przerażająco stary. No i jest to prawda, bo Londyn jest po prostu bardzo stary, no nie? W sensie to po prostu jest stary. I te budynki tutaj są jakby w specyficzny sposób budowane i jest wszystko stare. Ale ona powiedziała też, że jakby, to nie jest tak, że oczywiście, że w Niemczech jest po prostu wszystko super, ale druga różnica jest taka, że na przykład w Niemczech jest wszystko zabetonowane. W Polsce, znaczy nie, że wszystko, w Polsce też jest jakby coraz bardziej idziemy w stronę zabetonowania wszystkiego.
Ale nadal się trzymamy, myślę,
A tutaj jest po prostu turbo. Znaczy ja mam jeszcze takiego farta, że mieszkam przy dwóch parkach, przy pracy mam dwa parki i tak dalej, więc jakby tych parków i tej zieleni jest bardzo dużo. Ale to też mam wrażenie, że i teraz znowu ja mam, jakby mówię na podstawie 7 czy tam 8 miesięcy, nie wiem, jakby tutaj pobytu, że tutaj mają też taką jakby kulturę chodzenia do parków i kulturę parkowania takiego, żeby iść i w parku siedzieć, więc oni bardzo chyba doceniają i bardzo chcą te parki mieć. Ale to jest...
Bo je mają,
tak,
wiesz.
Tak, ale to jest w ogóle, to jest bardzo przyjemne, bo my na przykład zawsze chodzimy do parku, żeby porozmawiać o jakichś rzeczach, tak po prostu, wiesz, wieczorkami. I to jest bardzo przyjemne, bo w tym parku zawsze jest dużo ludzi i to nie jest takie, wiesz, ludzie sobie siedzą, piją piwo, robią relaks i to jest po prostu takie... czujesz się częścią takiej chilloutowej, fajnej społeczności, kiedy jesteś w tym parku, bo wszyscy w tym parku sobie tak odpoczywają, to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne. Więc no ja bardzo się cieszę, Wojtek, bardzo ci zazdroszczę oczywiście tego Nowego Jorku i ja do Stanów bardzo chętnie też pojadę. Zachęcam cię, żebyś przyjechał do Londynu na jakiś czas i zobaczył, czy może, czy jak tutaj ci się podoba i jakie masz, jakie są twoje opinie w stosunku do tego, że widziałeś już Nowy
Jork. Tak, bo ja już byłem przecież w Londynie 2-3 razy, jakoś tak. Ale teraz chętnie bym pojechał ze względu na to, żeby właśnie porównać go do Nowego Jorku, bo już wiem, że na pewno jeżeli chodzi o zieleń, no to Londyn wygrywa na 100%, bo w Nowym Jorku na przykład, wiesz, masz Central Park i tak naprawdę te raz na jakiś czas jakiś skwerek zielony z kilkoma drzewami,
pod tym względem,
ale
jest po prostu,
bardzo mało miejsc
tutaj,
tego
tutaj
typu.
Pod tym względem jest po prostu crazy. Oczywiście no centrum jest beton, ale jakby jak się wyruszysz poza centrum, poza pierwszą strefę, no to jesteś praktycznie, co chwila jest coś zielonego, co chwila jakiś park i to jakby nie, wszystkie, nie do wszystkich parków polecałbym wchodzić, bo ja na przykład mam park, na którym mówią Crackhead House i jeden, ale nie chodzę do tego parku, ale drugi jest okej. Więc wiesz.
No jasne. No. O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała i to już obiecuję, że ostatnia.
Mamy lifestyle'owy odcinek, to jest spoko.
No, taki już będzie. Pamiętasz, jak mówiłem w zeszłym odcinku o... A nasi słuchacze na pewno pamiętają. Mówiłem o Apple Payu i Revolucie i mówiłem o tym wchodzeniu do metra, że jest bardzo różnie z opłatami i tak dalej, nie? Natomiast rzeczywiście część ze stacji ma już
te nowe terminale.
Te takie nowe terminale, gdzie po prostu jeżeli ustawisz sobie w Apple Walletcie, że jedna karta obsługuje tak zwane płatności tranzytowe, no to wtedy po prostu przykładasz zegarek i już, i wchodzisz, i bramka jest otwarta. I to jest genialne, już pomijam, że jest tańsze. I trzymam kciuki, żeby było. Bo po pierwsze, no nie musisz stać przy tej maszynie. I powiem ci, kiedy nas to uratowało. Byliśmy na wspólnym jakby takim... No, wszyscy chodzą na to, na oglądaniu fajerwerków 4 lipca. No bo wiadomo, no w Stanach to po prostu jest, wiesz, wielkie święto, wyzwolenie Stanów spod buta Brytyjczyków, więc myślałem o tobie wtedy. I no, jakby wygląda to niesamowicie. Byliśmy jakby po stronie Brooklynu, patrzyliśmy na Manhattan i akurat wszystkie, zresztą wrzucałem na Twittera taką mapkę, bo na Google Maps nawet były zaznaczone miejsca, skąd będą lecieć, wiesz, fajerwerki, żeby można było sobie zaplanować właśnie ich oglądanie. Więc my staliśmy po stronie Brooklynu, patrzyliśmy na Manhattan, no i działo się. Ale były tam takie tłumy, naprawdę było mnóstwo ludzi. Więc jak skończył się ten pokaz, no to trzeba było jakoś wrócić do domu, nie? Więc zawróciliśmy, idziemy i doszliśmy do pierwszej jakby stacji metra, która jest po tej stronie właśnie Brooklynu. No i powiem ci, że jak kilka tysięcy ludzi chce wejść do metra, no to my nawet stojąc na wierzchu myśleliśmy, no jakby tu wrócić właściwie do domu. Czy most jest otwarty? Prawdopodobnie nie, bo z niego też były puszczane fajerwerki, więc prawdopodobnie tam jest w ogóle, wiesz, teraz closed, nie? Jeszcze nie było żadnego policjanta, żeby się dopytać, więc stwierdziliśmy, że to nie najlepszy pomysł. Dobra, próbujemy metrem. No i zeszliśmy do metra i to było Borough Station i okazało się, że na szczęście było tam wchodzenie przez Apple Pay, były te nowe terminale, bo gdyby nie to, to stalibyśmy tam no minimum pół godziny przy tych maszynach, bo po prostu taki tłum się, wiesz, taka mega długa kolejka do kupowania po prostu biletów się zrobiła, że no naprawdę byśmy nie byli tam po prostu zmęczeni, stali, wiesz, w tym tłumie jeszcze w gorącu, bo akurat na stacjach jakby nie wieje żadna klimatyzacja. Stacje są zwykle, no, powietrze jest z zewnątrz, więc po prostu jak było gorąco przez cały dzień, to tam też było gorąco, więc nie byłoby to zbyt przyjemne. A Apple Pay nas wtedy uratował. Napomijam to, że po prostu jest tańsze, bo jak kupujesz kartę w tej maszynie, to za $3, a jak wchodzisz przez Apple Pay'a, to 2,75. Zawsze lepiej, nie?
Ale to na przykład...
Więc jak będzie to w Londynie, to super, chociaż ty miałeś tą kartę, bo to jest... nie? W sensie tą jakąś City coś tam.
Tak, to, dwa, jakby to pierwsza rzecz jest taka, że w Londynie działa jakby wchodzenie po prostu przez, w sensie możesz normalnie Apple Payem wchodzić, ale, ale nie działa jeszcze to, żebyś mógł przyłożyć po prostu telefon i automatycznie cię...
Tak, czyli musisz po prostu dwa razy nacisnąć guziczek, żeby przygotować go do płatności.
Ja tylko tak jeżdżę, że faktycznie jakby przykładam twarz i po prostu, wiesz, i tak. Natomiast miałem tą kartę SIGMAPER, właśnie rozmawiałem o niej na Telegramie jakiś czas temu z kimś i ja z niej zrezygnowałem, bo ona mi się nie opłaca. I ona mi się, tego obiecali, że wprowadzą Apple Pay. I nadal tego nie było, więc zrezygnowałem i nie opłacało mi się dlatego, że ja wydawałem 5,80 w tygodniu i to jest miesięcznie, znaczy dziennie 5,80 to jest 5,80 razy 5 to jest, Wojtek, 29 funtów, jeśli dobrze liczę. Tak, 29 funtów, a to ja za to miałem zapłacić 31 funtów tygodniowo.
Aha, no to po prostu za mało jeździsz, żeby ci się opłacało.
Tak, no bo ja jeżdżę tylko do pracy i z pracy. A do tego wszystkiego, wiesz, jakby nie noszę tutaj portfela w ogóle. Ja noszę tylko, noszę tylko i wyłączę telefon, więc jak coś, to będę bardzo w dupie. Ale noszę tylko i wyłączę telefon, bo jakby mam w telefonie jakby bilet, powiedzmy, na jeżdżenie. Mam kartę, żeby płacić. Mam jakby tych kart parę. Mam Revolut dodany, czy mam tam ING, więc normalnie mogę płacić. I jakby nie potrzebuję mieć dowodu osobistego czy czegokolwiek takiego, więc po prostu nie noszę portfela. Więc wtedy, kiedy musiałem nosić kartę plastikową, jedną kartę, tylko po to, żeby wchodzić do metra i nie nosiłem portfela, albo nosiłem portfel i wyciągałem tą jedną kartę i to było, wiesz, jakby no pain in the ass, albo nosiłem samą tą kartę, którą bardzo łatwo można było zgubić, więc po prostu zrezygnowałem z tego i cześć i czołem. Ale tak, ma być w ogóle to z Londynem, to żeby automatycznie tranzytowa karta. Już, jakby ja to widzę w opcjach, mogę to ustawić, mam to ustawione.
Aha, no.
Ale po prostu...
No tak, bo to w systemie jest po prostu.
Tak, ale jak przykładam po prostu do tego, do wejścia, to po prostu to nie działa jeszcze, więc muszę...
Jeszcze nie działa,
muszę normalnie to zrobić. Wojtek...
Ale genialne to jest. Mam nadzieję, że w Polsce też to wprowadzą, bo ja nie mówię o osobach, które, wiesz, jeżdżą regularnie, bo to dla nich to...
No nie, ale
wiadomo,
dlaczego
że
nie?
Lepiej
ale...
i opłaca się kartę. Dlaczego? Nie no, mówię, że dla tych, którzy jeżdżą często i dużo na tyle, żeby opłacało im się kupić 3-miesięczny bilet, no to dla nich to...
Ale to jest... Whatever, no nie wiem, bo z jednej strony, a co gdybyś miał... tutaj w Londynie na przykład są kapy, no nie? I to jest sprytny pomysł na zrobienie komunikacji
to
miejskiej.
Znaczy?
No bo jakby w Warszawie jest po prostu tak, że kupujesz bilet miesięczny, ponieważ jakbyś sobie policzył, że masz spłacić tam... Ile kosztuje bilet? 4,40 tam, 75-minutowy.
Tak, normalny 4,40, 75
tak,
minut.
Tak, więc jeśli miałbyś wykorzystać to, czyli to jest 4,40, 8,80... Bo to jest
jeżeli jedziesz
w jedną i w drugą stronę.
No powiedzmy, tak. 8, no to
razy 20 ten, to jest 176 zł. Bo to jest 20 dni, no. Bo tyle dni jeździsz w PDC. A jak bierzesz bilet miesięczny, to jest chyba 110, to nie? Czyli oszczędzasz 56 zł. A teraz.
Tak, a jeszcze jak jedziesz, jak bierzesz na 3 miesiące, to płacisz 250 zł, jeżeli masz kartę warszawiaka, no to masz cały miesiąc właściwie za free.
No a teraz w Londynie jest po prostu tak, że każdy przejazd cię kosztuje ileś funtów i to jest zależnie od tego, czy to jest w godzinach szczytu, czy nie w godzinach szczytu, czy to jest metrem, czy to jest autobusem, ale generalnie każdy przejazd cię kosztuje. I to jest tam od funta 40 do 3 tam funtów za przejazd, no nie?
No.
I to jest tak, że jak zapłacisz ten przejazd, to jest okej, ale nie wydasz więcej niż ileś dziennie, ileś tygodniowo i ileś miesięcznie. Więc tutaj nie, jakby są bilety miesięczne, które faktycznie można kupić i są nawet bilety roczne, które można kupić i ludzie z nich korzystają, a chociaż nie znam nikogo faktycznie tutaj, kto by taki bilet miał, bo wszyscy korzystają po prostu z kapowania. Czyli z tego, że jak zrobisz na przykład, jeśli mieszkasz w drugiej strefie, tak jak ja, Jedziesz do pracy i z pracy, to ja na przykład wydaję właśnie 2,80 czy tam 2,90 w jedną stronę i 2,90 w drugą stronę. Maksymalnie wydam 7 funtów, jeśli będę się poruszać tylko i wyłącznie w drugiej strefie. Dziennie, 7 funtów dziennie maksymalnie. Maksymalnie 30 tam 5 chyba funtów tygodniowo i maksymalnie 140 funtów miesięcznie. Ale więc jakby jak musisz jechać więcej, to jedziesz więcej, ale nie musisz kupować biletu miesięcznego. To jest spoko, bo jak masz bilet miesięczny, to musisz się trochę zastanawiać na zasadzie, będę potrzebował biletu miesięcznego, więc muszę go kupić, no nie? A tutaj po prostu jest jakby jeździsz, jeśli jakby będziesz miał sytuację, w której nagle będziesz musiał jakby wykorzystać więcej, czy jechać więcej, to jakby nie musisz się bać, po prostu zapłacisz maksymalną stawkę dzienną i nie będziesz... plecy, a w Warszawie jest tak, że jak kupisz bilet na przykład jeden za 4,40, się potem okaże, że musisz się 4 razy przejechać, no to wydasz 20 zł, no nie?
To teraz mi powiedz, jak oni weryfikują, że ty to ty?
Karta. Z moim numerem karty.
No ale przez Apple Pay niby, ale że ona jest kodowana.
Ona jest kodowana, ale jest zawsze taka sama.
Aha, okej, okay, no dobra.
I teraz
dobra. Czyli ważne, z tej karty tak, wzięliśmy już tylko ważne jest
to,
kasy.
Okay. Dokładnie, ważne jest tylko to, że to ludzie, jak mieszkamy, nie pewno to wiedzą, że jak wchodzisz na przykład z Apple Payem z telefonu, to wychodzisz z Apple Payem z telefonu, a nie zmieniasz na przykład na Apple Pay w zegarku, bo to są dwa różne numery. I jak zrobisz sytuację taką, że wejdziesz z telefonem, a wyjdziesz z zegarkiem, to i z zegarka, i z telefonu ściągnie ci maksymalną stawkę dzienną.
Kumam.
Czyli jakby zapłacić za jeden dzień masz 15 funtów.
Bardzo ciekawy, ciekawy system i dobry tip dla osób, które chcą z tego korzystać.
Dlatego zawsze trzeba tym samym jakby środkiem przez cały miesiąc najlepiej, żeby po prostu kapowało się dobrze i żeby zaoszczędzić kasę. Wojtek, mamy tematy, nie wiem, czy wiesz, jakieś technologiczne.
Naprawdę?
Mamy, no.
Doskonale. Jedziemy z nimi, bo czas nam po prostu się rozciągnął niewiarygodnie.
Ale to jest przyjemny odcinek, Wojtek. Przyjemno, ja się świetnie tutaj bawię. Jeszcze gdyby internet mnie zrywał co 15 minut, to bym w ogóle bawił się najwspanialej. Wojtek, ja mam dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć, bo są groundbreaking.
Nie.
Tak.
Bo... niemożliwe. No to jedziesz.
Pierwsza rzecz jest taka, to będzie, jak wyjdzie Katalina na jesieni, to będzie jakby systemowo, ale teraz jeszcze tego systemowo nie ma, czyli zmiany interfejsu z jasnego na ciemny, na przykład zgodnie z godziną albo zgodnie z wschodem i zachodem słońca. Jest taka aplikacja, która...
Znaczy, poczekaj, żeby... Rozumiem, ale ja teraz muszę szybko to sprawdzić. Jak wejdę w ustawienia, jabłko, preferencje, ogólne, jasny lub ciemny. Tak, to teraz jest tak, że albo jedno, albo drugie.
Tak, to w Katalinie będzie to automagicznie, ale teraz jeszcze tego nie ma automagicznie. Jest taka aplikacja, która nazywa się Night Owl i ona jakby ustawiasz sobie tam właśnie sunrise, sunset i tak dalej, albo według konkretnego, jakby konkretnych godzin. Możesz też jakby wykluczyć konkretne aplikacje, na przykład chcę, żeby cały system zmieniał się z jasnego na ciemny, ale na przykład Sketch, żeby zawsze został jasny.
No, a to fajny dodatek, bo niektóre apki rzeczywiście, jak się przyzwyczaisz do jednego designu, to ja później ciężej się przerzucić.
Ja mam jakby taki problem, że... problem. W Sketchu często robię sobie notatki obok artboardów, których nie widać jakby na... plikach, bo one są jakby obok. Ja sobie robię notatkę, na przykład zrobiłem loader, tak? I w Sketchu nie ma gifów, w sensie nie ma gifów takich, które się ruszają, więc żeby ten loader sobie opisałem, że jest wrzucony do tego folderu i jak ktoś nawet będzie przeglądał plik Sketch, to będzie, aha, no tu jest jakiś loader, aha, to ten loader jest tutaj, bo nie można tego loadera dodać.
Okay.
Ale więc robię sobie notatki i teraz robię te notatki na czarno. Więc jak Sketcha odpalę w trybie ciemnym, to nie widzę notatek.
No tak.
Więc, i szczególnie, że używam Sketcha tylko i wyłącznie prawie w pracy, więc wolę, żeby był jasny.
A to powinno się jakoś automagicznie zmieniać, nie?
Tak, no niby tak, a z drugiej strony nie chciałbym, żeby mój, że tak powiem, projekt się zmieniał kolory fontów na podstawie tego, czy jest biały, czy ciemny.
A no tak, bo używasz tego samego narzędzia, które używasz rysując aplikację.
Tak, ja po prostu naciskam sobie przycisk tak, żeby zrobił się text field i po prostu wrzucam text field jakby poza grafikę. No, ale to, więc w każdym razie jest ta aplikacja Nightowl, którą bardzo mocno polecam, bo ona jest za darmo, można z niej sobie skorzystać i ja z niej korzystam i faktycznie zmieniam sobie tryb dzienny, nocny na podstawie Sunrise Sunset. Jest też opcja, żebyś na przykład miał skrót klawiszowy, ja mam chyba Shift, Control i Alt, właśnie Shift, Control i Alt i jak nacisnę Shift, Control, Alt, to on zmienia wtedy mi tryb na nocny i teraz mam wszystko w systemie, mam teraz wszystko ciemne, jak znowu zrobię Control, Shift, Alt, to znowu zmieni się na tryb dzienny i znowu wszystko będzie jasne, tak? Dokładnie tak zadziała.
Super.
Bardzo fajna rzecz. Mały taki tips and tricks, prawie jak Apple Watch TV miał swoją sekcję tips and tricks, to tutaj jest tips and tricks takie ode mnie bardzo przyjemne. Myślę, że jeśli ktoś ma Maca, to sobie może to zainstalować. Naprawdę jest spoko.
Dobra.
To jest jedna z fajniejszych rzeczy, jak odkryłem. A druga rzecz, którą odkryłem i to jest rzecz, którą, na którą spędziłem trochę czasu razem z naszymi wspaniałymi ludźmi z naszego forum. Otóż, Wojtek, co byś powiedział, gdybym powiedział, że mogę zrobić jeden mały trik.
Jednym małym ruchem.
Jednym małym ruchem i nie będziesz widział żadnych reklam na wszystkich swoich urządzeniach w domu. Żadnych reklam. Czy to na YouTubie. No, to akurat z tym YouTubem to może poleciałem za bardzo, ale czy to na. Będziesz po prostu na telefonie. Na iPadzie, czy na komputerze, czy jak ktoś do ciebie przyjdzie i się zaloguje do twojej sieci Wi-Fi i nie będzie miał żadnego adblocka na telefonie, że nie będzie widział żadnej reklamy i będzie żył w pięknym świecie na twoim internecie. Co byś na to powiedział?
No pomyślę, że to nie wspierasz w ten sposób tych, którzy tworzą treści, ale jestem zainteresowany.
Są takie dwie opcje, właściwie trzy opcje. Jedna z...
Ale rozumiem, że możemy na przykład mówić nie tylko o reklamach, ale też trackerach,
tak,
nie?
Tak. Natomiast.
No i jak, to rozmawiajmy o trackerach.
Jak bardzo chcesz, to reklamy możesz mieć jakby włączone. Ale
Czyli można dodać do białej listy jakieś strony, które lubię.
W sensie, są trzy rozwiązania tego problemu. Jest taka usługa, która nazywa się NextDNS. Wszystkie jakby te rzeczy są jakby w jakimś stopniu jeszcze za darmo, natomiast te ceny jakby będą się trochę różniły jakby w późniejszym tym. Jest taka usługa, która nazywa się NextDNS. Jest P-hole in the cloud i P-hole fizyczny. Teraz ja o wszystkich rzeczach.
P-hole fizyczny to chyba wiem, bo to się instaluje na tym małym urządzeniu.
P-hole fizyczny polega na tym, że musisz mieć Raspberry Pi, które po prostu, na którym instalujesz właśnie ten software, nazywa się P-hole, podłączasz sobie to do swojej sieci. On tak naprawdę działa jako serwer DNS, z tego co pamiętam, i po prostu wszystkie zapytania do internetu przychodzą przez P-hole i on jakby filtruje je, czy to są rzeczy, które chcesz, żeby do ciebie trafiły, czy nie. I teraz z racji tego, że on jest jakby podpięty do routera, i przechodzi przez niego cały ruch, to tak jak właśnie powiedziałem, jakiekolwiek urządzenie, które podłączone jest do twojej sieci Wi-Fi, przechodzi przez ten P-hole i nie będziesz miał żadnych reklam, nie będziesz miał żadnych trackerów i żadnego skamu, bo po prostu P-hole to wszystko wytnie. I to działa bardzo sprawnie. Naprawdę bardzo sprawnie to działa. Jakbym mógł to zrobić, to bym to zrobił u siebie w domu, bo po prostu jestem pod wrażeniem, jak to dobrze działa. Masz oczywiście whitelisty, są bardzo ładne statystyki, gdzie możesz sobie wejść i zobaczyć na przykład, już sobie wejdę zobaczyć do siebie, że masz na przykład ile klientów jest podłączonych do internetu z twojego Wi-Fi. Ile procent zablokowanych był jakby queries, ile domen masz na blokliście, i możesz też zobaczyć coś takiego jak, poczekaj sekundkę, tylko zaloguję się, bo to jest, trzeba się tam zalogować. P-hole.
Już od razu widzę, że można P-hole'a zainstalować też na Synology.
Istnieje taka szansa, że tak może właśnie, jeśli nie masz tego, to zdecydowanie Wojtek polecam, bo myślę, że możesz być, że to wiesz, nie musisz mieć żadnych dodatków w przeglądarce, nie musisz mieć żadnych adblocków na komórce, nic z tych rzeczy. Jeśli pojawił ci się reklama na telewizorze, to też możesz się jakby zablokować bez problemu z tego miejsca, bo po prostu nie ma z tym. I masz coś takiego właśnie, są statystyki, blacklisty jest coś takiego jak tutaj mam na przykład long term data graphics, sobie zobaczę i zobaczę sobie this year. Możesz zobaczyć właśnie kiedy, ile, czego zostało zablokowane, jakie urządzenie najwięcej jakby robi zapytań i tak dalej. To są takie głupotki, powiedzmy, ale dla osób tak jak my, data freaks, to myślę, że to jest jak najbardziej coś spoko. Możesz też odblokowywać i tak dalej wszystko z tego dashboardu picholowego i to jest bardzo fajne rozwiązanie. A teraz...
Dobra, a pichol w chmurze,
problem
bo to,
polega,
to jest
problem
ciekawe.
Polega na tym, że ja na przykład nie mam, znaczy mam fizyczny dostęp do routera, ale nie mam dostępu, nie mam hasła do tego routera.
No.
I nawet, że tak powiem, zrobiłbym gorilla picholing, że tak to ujmę. Mm-hmm. Natomiast jakby wszyscy mieszkańcy mojego bloku mają dostęp do tego routera, więc ja jakby, więc to sprawia, że lepiej by było mieć, żeby mieć jakiś VPN, to jest pierwsze. A po drugie...
no, to prawda.
A po drugie jakby nie chcę położyć tam Raspberry Pi, bo może po prostu zniknąć.
Mhm.
Więc jest opcja, którą wrzucił nam Milan na tego, w moim temacie odnośnie blokowania trackerów. Ja to podlinkuję tylko, poczekaj.
Podlinkuję od razu do jego posta.
Tak, tak, dokładnie tak zrobię. Że jest opcja na... On napisał tak. NextDNS spoko, o którym zaraz opowiem. Ale zapowiedziane koszta i limity zmusiły mnie do poszukiwania alternatywy. I napisał tak. Aż tutaj, synu. Jak ktoś mi tak pisze, to mówię, o! Jeśli ktoś tak napisał, to znaczy, że jest ten pełny VPN w Stanach albo split tunnel, czyli w dużym uproszczeniu prywatny DNS encrypted na serwerze Google'a. Tego Google'a. Wydajność świetnia.
Aha.
Łączę 1 gigabit plus Anycast, czyli łączy zawsze z najbliższym serwerem Google'a i łatwy w konfiguracji, oczywiście darmowy, nawet po rocznym trialu. Ustawienie zajmuje maksymalnie 30 minut, a masz pichol bez fizycznego pichola na serwerze Google'a. Szyfrowane połączenie, więc nie bój się, że ktoś się dowie, jakiego koloru skarpety ostatnio kupujesz na Amazonie. I do tego jakby ktoś może powiedzieć, ale to Google, ale to jest usługa jakby enterprise'owa. Ale
za darmo.
Bo ona jest za darmo w trialu, dostaniesz od nich 300 funtów jakby, czy tam $300 na wydanie, ale generalnie to jest usługa enterprise'owa. Więc nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to było, wiesz, żeby ten ruch tam...
No jasne.
No i teraz to jest poradnik, jakby jest podlinkowany właśnie na poradnik. Ja podlinkowałem do tematu, bo jak ktoś będzie chciał, to może sobie w tym temacie poczytać odpowiedzi różne i tak dalej, bo tutaj jest też jakieś się problemy pojawiły, to tam już zostały trochę też rozwiązane. I to jest poradnik, który faktycznie zajmuje 30 minut i faktycznie to jest, jakby tam jest wszystko powiedziane. To jest chyba najlepiej zrobiony poradnik, jaki chodzi, bo jeśli ktoś ma niewielkie doświadczenie w ogóle z terminalem.
Czyli dla mnie
tak,
taki.
To z terminalem. To tam jest wszystko powiedziane, co trzeba gdzie wpisać, jak dużo razy masz naciskać przycisk OK, zanim pojawi się komunikat, do którego musisz zwrócić uwagę, bo trzeba coś w nim zmienić. Jest po prostu absolutnie wszystko. I to jest faktycznie, jakby tworzysz sobie mikroserwer, który jest darmowy, w Google Cloud.
No.
Instalujesz na nim Debiana.
Okay.
Z 30-gigabajtowym dyskiem. Robisz tylko tam jakieś parę zmian, właśnie tam jest wszystko opisane, gdzie trzeba nacisnąć, co trzeba zmienić, co trzeba wpisać. I instalujesz na tym Debianie Pichola, do tego PVPN, czyli Raspberry Pi VPN, i tworzysz sobie właśnie profile VPN-owskie, które też jest wszystko napisane, co trzeba zrobić. Wiem, że to brzmi jakby to była czarna magia, ale autentycznie tam jest wszystko napisane. Jest napisane, masz dodać taką na przykład keep alive cyferki i będzie wtedy to wyglądało tak. I masz po prostu ten plik pokazany, jak będzie to wyglądało, żebyś się nie zastanawiał, czy dobrze napisałeś, czy źle. No nie? Wszystko jest napisane.
Super. A powiedz mi jedną rzecz. W sensie już, dobra, zrobiliśmy to.
I masz wtedy VPN-a.
Magia jest zrobiona i teraz właśnie, jakby jak to działa? W takim sensie, że czy, bo jeżeli mamy pichol w domu, no to działa to tak, że po prostu cały ruch wszystkich urządzeń przelatuje przez tego Raspberry Pi, który przekazuje coś tam, w każdym razie się anonimizuje, wszystko jest pięknie.
Tutaj masz dwie opcje.
Natomiast jak to działa, jak to jest w chmurze?
To są dwie opcje. Pierwsze, że to jest split tunnel, albo split, albo full tunnel masz, no nie? I teraz full tunnel to jest po prostu VPN. Po prostu taki VPN na zasadzie to co robisz, to...
Czyli w systemie, jak ustawiam hej, włącz mi VPN-a, będzie to protokół OpenVPN, czy no coś tam?
Musisz pobrać aplikację, właśnie to zależy, na iPhone na przykład OpenVPN, na Maca to się nazywa TunnelBlick konkretnie, to jest za darmo. Dodajesz sobie plik po prostu, nawet nie musisz nic, dodajesz ten plik, który sobie stworzyłeś właśnie z tego P-hole. Mhm. I jedyne, co musisz zrobić, to jest connect to. Gotowe.
Okay.
I to jest, okay. I wtedy jest, okay. Jestem po prostu w VPN-ie, więc mam IP googlowskie ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Mam Netflixa ze Stanów, wszystko ze Stanów, bo po prostu jestem podłączony jakby do VPN-a. Plus jest taki, że ten VPN przechodzi przez P-hole, co oznacza, że cały ruch jakby przechodzi przez P-hole i on blokuje odpowiednie rzeczy, tak? I na przykład blokuje właśnie zapytania do Google'a, zapytania trackery jakieś i tak dalej. Wszystko po prostu w P-hole.
A co jeżeli chcę oglądać na Netflixa?
Normalnie, on nie jest zablokowany Netflix, więc możesz sobie wejść i po prostu... Jest jeszcze...
Ale wtedy mam ofertę amerykańską.
Tak. Jest jeszcze druga opcja, czyli ten split hole, który działa tak, że to nie jest VPN, tylko jakby on korzysta z tych prywatnych DNS-ów. I wtedy jakby plus jest taki, że na przykład, jeśli łączysz się VPN-em, to na przykład... jakby ci to Wojtek ty powiedzieć, no tu jest napisane tak, że jak zrobisz split tunelem, to tylko DNS-y będziesz miał ustawione na tego picholowe i co sprawi, że po prostu nie cały ruch będzie przechodził, nie zużyjesz dodatkowych danych, będziesz tego swego jakby dysk tego komputerka w sieci tam mocno eksploatował. No ale nie jesteś całkowicie chroniony, nie masz tego VPN-a, po prostu jesteś tak, masz DNS-y, które są bezpieczne. Jedna albo druga opcja, ja korzystam z full tunela po prostu i tyle. I się VPN-uję i nie mam z tym żadnego problemu. Działa to bardzo dobrze. I teraz ten P-hole faktycznie działa w sieci, działa bardzo dobrze, jest super, nie mam problemów. Jest trochę spadek w prędkości, powiedziałbym, jeśli chodzi o internet w pracy, bo w pracy z tego korzystam i widzę jakby, że upload mam troszeczkę wolniejszy, ale nie jest to na tyle, żeby to było zauważalne w normalnym, codziennym użytkowaniu.
Okej. Ale różnica między tymi rozwiązaniami jest taka, że jeżeli chcesz używać P-hole'a w chmurze, no to jednak każde urządzenie musisz na nim aktywnie włączyć VPN-a.
Tak, chociaż zauważyłem, że OpenVPN i ten TunnelBrick, jakby jak mam NordVPN na przykład, to ten Nord, on czasami traci połączenie, tak po prostu, i coś tak, stracił połączenie i cześć, nie? Ale OpenVPN trzyma hardkorowo połączenie, nawet wiesz, zablokuję telefon, schowam go do kieszeni, wyciągnę go, to dalej jest podłączony do VPN-a.
Bo na przykład fajną rzeczą jest to, akurat to nie jest VPN, on się wyświetla na iPhone jako VPN, ale ten DNS od Cloudflare'a, nie? Czyli 1.1.1, on jest fajnie, że w aplikacji można też włączyć, że hej, jeżeli podłączysz się do Wi-Fi, to po prostu włącz to automatycznie. I to jest genialne, bo jakby nie muszę o tym myśleć. Ja to mam zrobione i gdziebym się nie łączył, no to faktycznie on przelatuje ten ruch przez 1.1.1.1 i to jest wygodne. Oczywiście to ja wiem, że to nie jest VPN. Jakby, oczywiście, to jest tylko przyspieszenie jakby łącza, bo DNS, jakby serwer DNS jest gdzie indziej. Nie?
Ale to działa bardzo podobnie. Więc plus tego rozwiązania jest, Wojtek, taki i dlatego zaraz jeszcze powiem o jednym rozwiązaniu, ale plus tych rozwiązań jest taki, że jak masz na przykład adblocka na Chromie, to czy tam gdziekolwiek jakiej przeglądarki nie korzystasz, to jakby te zasady są różne dla obu urządzeń, nie? To się masz na iPhone, jak zablokujesz coś na komputerze, to na iPhone też musisz to zablokować, żeby to się jakby zadziałało. A w P-hole'u czy w NextDNS-ie, jakby zablokujesz coś, to jest zablokowane period, nie? W sensie dla każdego urządzenia, więc to jest spoko. I teraz jeszcze jest opcja.
A co jeżeli jeszcze zanim powiesz, ja wiem, że zadaję takie różne pytania, ale po prostu jestem ciekawy. A co się dzieje? Czy strony w ogóle rozpoznają, że ten ruch jest z urządzenia, które korzysta jakiegoś blokera? Bo wiesz, są jakby na niektórych stronach są już skrypty, które sprawdzają, aha, ten ktoś ma adblocka i wyświetla ci się wielka plansza, że ziomuś, weź wyłącz adblocka.
Nie. Chociaż...
Czy po prostu te reklamy się nie ładują? Tak.
Tak, bo on blokuje po prostu, okay, wiesz, konkretne zapytania, że one nie dochodzą. Mm-hmm. Bo mm-hmm. Adblock na przeglądarce po prostu jakby pobiera wszystko, a potem wycina, nie? A tutaj po prostu do ciebie nie dochodzi.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Natomiast jest jeszcze taka opcja, która nazywa się jakby Next DNS i to jest opcja jeszcze bardziej, powiedziałbym, prosta. Jeśli ktoś zupełnie nie ma ochoty bawić się w tworzenie serwera google'owego albo nie chce wydawać pieniędzy i kupować ten, to jest jakby to jest opcja, z której można skorzystać. To jest właśnie NextDNS. I NextDNS działa właśnie jak pichol, dokładnie jak pichol w chmurze. Z tym, że jakby wszystko jest jakby skonfigurowane i działa dzięki tym ludziom. Jedyne, co trzeba zrobić, to jest pobrać aplikację, wpisać kod i gotowe. Dokładnie tak to działa. W sensie tworzysz sobie własną konfigurację na stronie, logujesz się na stronie, tworzysz sobie konto i robisz sobie własną konfigurację. I on cię przez to prowadzi za rączkę. I teraz on cię pyta, czy chcesz, żebyśmy zablokowali reklamy? I ty mówisz tak, okej, to dodajemy listę, bo są listy oczywiście.
Aha.
Chcesz sobie zablokować reklamy, nie? Jest tu na przykład właśnie security, ads and trackers, crypto mining, fake news and clickbait, porn, nice, social networks, gambling, state surveillance, VPNs and proxies, piracy and gaming, to nie? I możesz na przykład zrobić gaming i wyłączyć Fortnite'a, nie?
Ale wiesz, nawet pod względem, jeżeli myślisz o, hej, chciałbym zadbać o to, co na przykład moje dziecko
dokładnie,
robi.
Dokładnie, dokładnie. Po prostu no blokujesz takie rzeczy. Możesz zablokować takie rzeczy właśnie. Handy on, kid-friendly networks and those morally opposed to pornography. Masz po prostu klikasz i wyłączy ci wszystkie porno strony. Mm-hmm. Nie? Ale masz też opcję na przykład na services i masz services, że restricts access to specific website, apps and games by clicking on the toggle. I masz toggle, i masz na przykład Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, blablabla, TikTok, Dailymotion, Tinder, blablabla, Minecraft, League of Legends. Mm-hmm. I możesz po prostu kliknąć, na przykład mam Fortnite, klik, zablokowane. I Fortnite działa. Nie? Spotify, YouTube, cokolwiek. Co się... Ja bym akurat takie rzeczy, wiesz, ale możesz zablokować, nie wiem, Reddita, możesz zablokować...
No nie, no, nie strzelajmy sobie w nogi.
Nie, no, ale wiesz, jeśli chcesz zablokować, nie wiem, 9gag, bo to jest raczysko, to możesz po prostu to zrobić, nie?
I widzę, że oni cenowo, bo teraz jeszcze, jest za jeszcze free, oczywiście, bo to jest beta.
Ale cenowo mają być, ma być to też rozsądnie, bo oni chcą zrobić tak, żeby mniej więcej to, wiesz, są po dolarze miesięcznie, coś takiego, co jest...
No, no właśnie piszą, że no mniej więcej tak, że jak pierwsze 500 tysięcy zapytań o DNS będzie za free, a później dolar miesięcznie. No to... Dolar miesięcznie w porównaniu do innych VPN-ów, nie? To jest bardzo mało.
No to ja ci powiem, że ja w ciągu dwóch... Nie, czekaj, zobacz, ile tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... W ciągu 7 dni na komputerze i na telefonie zrobiłem 25 tysięcy queries, czyli miesięcznie byłoby to około 120 tysięcy queries.
No to, a przecież z internetu korzystasz raczej więcej niż zwykły użytkownik, tak, nie?
I do tego masz bardzo ładnie zrobione na przykład top blocked domains i możesz zobaczyć, jakie domeny są zablokowane. Top resolved domains, top clients, no nie? I masz tutaj adres IP, na przykład ja widzę, że w pracy mój komputer zrobił 22 tysiące, sam komputer zrobił 22 tysiące queries, no nie? Nice. Top lists, czyli które listy najwięcej rzeczy, powiedzmy, blokują u mnie, no nie? Masz statystyki i logi i wszystko i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo ładne, bardzo szybkie, bardzo dobrze zrobione, działa. Jeśli chodzi o instalację, to właśnie wybierasz, jak wejdziesz do tego serwisu, robisz sobie konto. Masz oczywiście dane takie jak DNS, IPv6, ale nic z tych rzeczy cię nie interesuje, bo jesteś Jan Kowalski. Po co w ogóle masz coś takiego? Ten, tylko masz, schodzisz sobie, masz na przykład, ja mam komputer i on ma MacOS, no nie? I masz napisane. Zainstaluj aplikację z Mac App Store'a. Wejdź w aplikacji w preferencje, w okienku Custom Config wpisz kod. I tu jest kod, wiesz, 8.1, coś tam, coś tam. Jak wpiszesz ten kod, to on będzie korzystał po prostu z twojego konkretnego, z twojej konkretnej konfiguracji, nie? Jak chcesz aplikację na iOS-a, dokładnie tak samo. Zainstaluj aplikację na iOS-a, w ustawieniach wpisz ten kod. I to jest jakby ten kod działa. Jak masz router, to po prostu możesz ustawić DNS-y na konkretnie konkretne IP i on wtedy blokuje wszystko.
Hmm.
bardzo sprytny.
Czyli mógłbym w teorii mógłbym w konfiguracji routera w domu, już, jeżeli mogę zmienić w nim DNS-y,
tak,
po prostu zmienić te DNS-y na te next DNS i koniec. I jakby to się samo zadzieje.
Tak, i potem możesz...
Bo wszystko, co jest podłączone do tego, jakby... Okay.
I do tego, jak wejdziesz sobie w analitykę, to będziesz widział, które urządzenia są podłączone do jakiej listy dalej. Możesz oczywiście robić blacklisty, whitelisty i takie rzeczy. Mhm. Więc...
I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Mhm. Bo, czy to też jest szyfrowane?
Tak. Tak.
Okej. Okay. Okej. Bo jakby, wiesz, chcę to porównać do takiego standardowego VPN-a, nie? No bo są dwie rzeczy. P-hole to jest jedna rzecz, okej, okay, wycinanie rzeczy z internetu, ewentualnie dawanie lub zabieranie dostępu do określonych stron czy domen i tak dalej. To jest jedna rzecz. Ale pytanie, czy jakby ten ruch też jest szyfrowany, no bo...
Jest,
wiesz,
chociaż to nie jest to samo. To znaczy bo tutaj to nie jest faktycznie, to nie jest VPN, tylko to jest faktycznie DNS, no nie?
Okej. Czyli no, więc jeśli jest lepszy, bo masz kontrolę.
Tak, więc jeśli chcesz VPN-a, to lepiej faktycznie zrobić sobie VPN, ale jak...
Jasne.
Ale...
A czy to technicznie byłoby możliwe? Tak się zastanawiam, czy oni gdyby chcieli, no dobra, hej, fajne to jest, robimy sobie taką rzecz, chcemy dołożyć do tego szyfrowanie ruchu, tak żebyście byli, czuli się bezpiecznie na maksa, nie?
Myślę, że tak, aczkolwiek oni raczej celują, żeby po prostu być DNS-ami.
Mhm. Okej. Więc nie mogą być zamiennikiem dla standardowego VPN-a. Nie, to nie. Tylko o to mi chodziło. Ale
to jest taka opcja, że jeśli nie potrzebujesz VPN-a, w domu sobie możesz zrobić next DNS. Chociaż ja bym po prostu poszedł w stronę P-hole'a i Necloud albo. Ale next DNS-y nie zmniejszały mi tak bardzo prędkości, no bo po prostu to były DNS-y, nie? Więc to jest absolutnie jakby.
To jedna rzecz jest ważna, bo akurat dla ciebie nie zmniejszali, bo oni mają serwer w UK. A w Polsce jeszcze go nie ma. Jest coming soon. Na mapie przynajmniej, na stronie widzę. Więc może dlatego. Może być tak, że w Polsce będzie jednak troszeczkę wolniej chodzić niż u ciebie.
Może tak być. Mhm. Więc bardzo mocno to polecam, bo to może mimo wszystko, w sensie, którą z tych opcji zdecydowanie warto sobie zrobić i tak dalej. Bo po prostu będziesz mógł mieć bardziej jakby bezpieczny ruch, mniej reklam, mniej trackerów i tak dalej. Więc zrób sobie coś. Tobie Wojtek polecam P-hole'a, skoro możesz sobie go zrobić na Synology, to zrób sobie P-hole'a. Jeśli ktoś...
No tam czytam, są różne problemy z tym, ale może przejdę przez to.
Tak, ale to
ale zastanawiam się, bo jeżeli,
najprostsza opcja jest NextDNS.
Właśnie nie wiem, czy bym nie poszedł w NextDNS, bo on robi to samo, bo to jest połączenie P-hole'a i Cloudflare'a, nie? Tak. Że jakby, zresztą sami tak piszą na stronie. Więc, i to jest proste też przy okazji. Gdybym miał bawić się w VPN-a, no to wtedy po prostu muszę zapłacić x kasy i mieć go co miesiąc włączać, wyłączać, kiedy chcę, nie? A tutaj zakładam, że jest dużo możliwości konfiguracji, bo DNS-y jednak łatwiej jest zrobić na urządzeniach niż zainstalować tam VPN-a, chociażby na routerze, bo niektóre routery oczywiście dają możliwość przepuszczenia sygnału przez, przepuszczenia treści przez VPN-a, coś tam można instalować, są jakieś różne dziwne cuda. Natomiast no nie wszystkie, a DNS-y możesz zmienić raczej w każdym routerze, nie? Więc
no, jakby tak.
To
dobra,
zakładam,
dobra,
że to zadziała. No ale też są apki na wszystko, to mi się podoba.
Ja myślę, że to jest istotne z takiego powodu, że można bardzo, bardzo szybko i w prosty sposób tak naprawdę powiększyć sobie jakby... polepszyć jakość korzystania z internetu, tak? Blokując sobie bardzo dużo trackerów i reklam, bo internet przyspiesza. Ktoś na forum wrzucał screena, że 35% zapytań jest blokowanych do niego, bo to były trackery czy tam.
Wow.
Więc to jest kosmiczne. Wow. Ja dojechałem do 12-14%, ale też u mnie dużo zapytań, które ja mam, to jest na przykład Apple Statistics, Apple News, nie wiem dlaczego, ale mam bardzo dużo, wiesz, Google Drive, Dropbox i Abstract, z którego korzystam w pracy, nie? W sensie to jest non-stop, one non-stop coś pobierają tutaj dalej, więc u mnie dużo zapytań idzie jakby takich legitnych.
Jasne.
Więc ja korzystam z P-hole i Necloud, Mam profil na telefonie, mam profil na Macu. Mam cały czas NextDNS i patrzę na to, bo to jest mimo wszystko całkiem ciekawa opcja, no ale bardzo cieszę się, że mam Picholine Cloud, bo to jest też VPN. A jakby zabijam, powiedzmy, dwa ptaszki jednym kamieniem, tak to się mówi, nie?
No, czyli to oczywiście wymaga trochę konfiguracji, ale faktycznie jest najbardziej najtańszym, najlepszym rozwiązaniem, no ale trzeba podłubać, nie?
To.
Ja bym spróbował tego NextDNS-a na telefonie zrobić. Wiesz, na zasadzie, żeby sobie, jak jadę metrem i sprawdzam sobie, wiesz, czytam w internecie rzeczy, to żeby móc skorzystać właśnie z Pichola właśnie na zewnątrz, nie? Jakby w domu tak bardzo mi to nie przeszkadza, chociaż też to zawsze jest fajny dodatek, więc jak już bym miał tego NextDNS-a, to pewnie bym sobie też na kompie zainstalował.
Właśnie,
no, ale...
z NextDNS-em jest jakby jednym i drugim rozwiązaniem, w sensie tym w chmurze. Plus jest taki, że jak zainstalujesz sobie czy to na komputerze, czy na telefonie i czy to NextDNS, czy Picholine Cloud, to niezależnie od tego, gdzie jesteś, to chroni twój komputer cały czas. Tak. Więc jak ja jestem w domu i to mam uruchomiony Picholine Cloud, no to jakby dalej to działa. Jak jestem w pracy, dalej to działa. Jak będę w Wi-Fi jakimś publicznym, to dalej to działa.
To jest super. To jest, że można to wziąć ze sobą. Oczywiście VPN-a też, no jakby to jest naturalne, bo każdy ma zwykle jakąś aplikację albo ma jakiś profil po prostu VPN-owy, który sobie instalujesz na urządzeniu, jakby oczywiście, natomiast no fajne jest to, że jakby to nie jest VPN, ale właśnie wycinanie reklam, które działa przez chmurę, więc to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. No zobaczymy, powiedzmy, że to będzie moja praca domowa, żebym to sobie zrobił przed następnym nagraniem. Na razie myślę o NextDNS, a później zobaczę, może zagłębię się w ten wątek, bo rzeczywiście forum troszeczkę nie czytałem przez ostatni czas, żeby faktycznie, wiesz, troszeczkę odpocząć, ale ten wątek z pewnością rzucę okiem na niego i się dowiem, jak to wygląda.
No, ja jestem, powiem ci, że ten NextDNS otworzył mi troszeczkę oczy, że mogę faktycznie blokować te reklamy, no nie? I wtedy to było dla mnie już takie, wiesz. Ja bardzo szybko sobie zakucowałem tego Google'a. I zrobiłem to i po prostu to działa. Ale NextDNS jest faktycznie... Wiesz co, i jeszcze zrobię Wichola, dlatego że ma fajniejsze, więcej statystyk.
No to już jesteś freakiem, no wiadomo.
Ale, no dobrze, ale NextDNS bez problemu zrobiłbym na przykład Magdzie, no nie?
No. Tak, pewnie tak. Przyjrzę się tematowi z przyjemnością, odrobię pracę domową przed następnym odcinkiem.
Ale zrobiliśmy trochę szalny odcinek, z czego ja przez 20 minut gadałem o blokowaniu reklam. Boże,
takie życie, i potem, taki jest los.
Potem znowu będą pisać, że jesteś lepszy.
No
ładnie.
Ale... No ładnie, nie? Ale rzeczywiście Maciek napisał na Twitterze ostatnio, że dobrze się mnie słuchało. I to zawsze, oczywiście, że to jest miłe, nie? Ale napisał też, że no moim zdaniem lepsza połowa jest z podcastu, ale ja zupełnie szczerze mu odpowiedziałem, że...
A ja tam nie zupełnie szczerze się nie pogniewałem.
Ja wiem, bo nie dotyka cię to, ale też zupełnie szczerze odpowiedziałem, że naprawdę bez ciebie nie byłoby żadnego podcastu. I nie byłoby go, nawet jeżeli by się zaczął, to by się dużo szybciej skończył.
Ja rozmawiałem ostatnio z Karolem Paciorkiem. W ogóle teraz zabawne, Karol do mnie zadzwonił przez telefon i mówi do mnie, jak się czujesz w 2003, gdzie ludzie rozmawiają przez telefon? Jezus, Karol, co robić? Ale no nie, tak, mieliśmy taką, wiesz, taka, tak sobie po prostu sobie pogadaliśmy i zastanawiam się, czy myślę, że powinniśmy w ogóle Karola zaprosić, żebyśmy po tych paru latach znowu zrobili jakąś taką rozmowę. W sensie zrobili imponderabilia, ale u nas. Ale rozmawiałem z Karolem na też takie tematy, że tak powiem, twórcze. I on na przykład powiedział, że jest dużo trudniej, jak jest się samemu. Ja na przykład zacząłem nad tym rozmyślać i gdybym miał robić to samemu, to byłoby mega ciężkie. I nawet jak robiłem samą tę zapowiedź, no nie, to samemu było bardzo trudno się jakby do tego nawet nie tyle zmobilizować, tylko żeby się ogarnąć i to zrobić, no nie. Jak jest się mimo wszystko tak w parze, jak jesteśmy my, to jest tak, to jesteś łatwiej i naturalniej, nie? Bo ja po prostu z tobą rozmawiam. Ja ci po prostu opowiadam jakieś głupoty, ty odpowiadasz mi jakieś głupoty i właściwie jest fajnie. Ale jakbym był sam, to byłoby zupełnie, zupełnie ciężko.
Wiem, wiem. I dlatego to robimy. I dlatego jesteśmy razem. Jest i wiesz, nie wyobrażam sobie, żebyśmy robili to oddzielnie.
Ale wiesz, co jest najlepsze? Że nie jestem do końca pewien, ale chyba robimy podcast dłużej niż Karol robił Lekko Stronniczego. Odcinkowo nie, bo oni nagrali 1000, bo nagrywali codziennie.
No nie, no wiadomo, ale, oczywiście, ale czasowo.
My już nagrywamy, Wojtek, prawie 5 lat.
No wiem.
W przyszłym roku będzie 6 lat w przyszłym roku będzie.
No.
No, więc, ja nie więc, mogę. Więc robimy to, Wojtek, dłużej niż Lekko Stronniczego.
Shit.
No, jest trochę crazy. Niesamowite. Jest trochę crazy.
Niesamowite. No, crazy, crazy zdecydowanie, ale... Fajna przygoda. No nie wiem. W sumie tak raz na jakiś czas sobie przypominamy o tym, że.
Tak, że to jest.
Że robimy to już długo.
Mam taki moment, że na przykład wiesz, wchodzę sobie, zobaczę, zaktualizuję statystyki na nie i wchodzę na przykład i jakby nie czuję tego na co dzień, no nie? Ale wiesz, wchodzę i tak patrzę na przykład. W ciągu ostatnich 3 miesięcy mieliście 250 tysięcy pobrań. Tak, co?
What? No, to prawda. To prawda. Jest to. To robi wrażenie. I z taką miłą notą możemy zostawić spokojnie ten odcinek. Więc bardzo serdecznie ci dziękuję, Orzeszku. I słyszymy się za tydzień. Oczywiście. I myślę, że to koniec jest już podcastu. Dziękuję bardzo.
Dobrze, Wojtku. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
Pożegnaj się.
Ja się pożegnam. Dziękuję.
Pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.